6 odcinku Łebskich Chłopaków.
Bez telefonu, czyli oglądając telewizję w Google Glass. Jak żyć w mieście bez netu, o najnowszym produkcie od Google i czy jesteśmy gotowi na internetową telewizję. A na koniec, jak zawsze, zestaw praktycznych narzędzi i usług.
To jest 26 odcinek Łebskich Chłopaków, a przed Wami Dawid Pacha, socialdesk.pl, New Agency.
Kamil Dziadkiewicz, socialdaddy.pl i agencja Social Five.
I Michał Juda, showroom schwrm.pl.
Po majówce.
Po majówce wypoczęci. Wypoczęci i nie. Ponieważ zdarzyło mi się traumatyczne przeżycie zupełnie. I o tym chcemy przez chwilę porozmawiać. Trauma rozpoczęła się tuż przed majówką, kiedy okazało się, że mój Galaxy Samsung Note, biedak...
Mój palmtop Galaxy Samsung.
Tak. Mój prawie tablet. Jego bateria umarła.
Mój table phone.
Fablet. Mój fablet, jego bateria umarła, co oznaczało, że mój telefon przestał być urządzeniem mobilnym. Działał tylko, kiedy był podłączony do kabla. I opowiem wam, jak to było. Pierwszego i drugiego dnia dostawałem zimnych potów, ale mówię wam teraz zupełnie, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, jak daleko sięga moja paranoja. Nie byłem w stanie przejść 100 metrów do pracy. Mieszkam 100 metrów od mojej pracy. Nie byłem w stanie przejść tych 100 metrów. Dostawałem świra. Myślałem, że oszaleję, dlatego, że nie mam przy sobie telefonu, który jest włączony. Nie mogłem słuchać muzyki, dlatego, że to jest moje źródło muzyki. Nie mogłem sprawdzić Face'a. Ktoś mógł do mnie zadzwonić, chociaż nikt, jak później podłączałem telefon, do mnie nie dzwonił. To nie ma żadnego znaczenia. Dostawałem regularnego świra z tego powodu, że nie mam przy sobie po pierwsze telefonu, ale przede wszystkim, że nie mam przy sobie netu. To było dla mnie najgorsze. Nie mam przy sobie internetu. Nie mogę sprawdzić cały czas, co się dzieje wszędzie. Nie mam maila, nie mam Facebooka. Nie mam SoundClouda, nie mam Spotify'a, nie mam, jestem po prostu martwy bez mojego telefonu. Ale co było dużo ciekawsze dla mnie, to to, że czwartego i piątego dnia, kiedy ten telefon nie był mobilny w pewnym sensie, zaczęło mi jakoś odpuszczać. Nagle tak jakby zaczęło mi tak się robić, że wiesz, że cokolwiek się miało wydarzyć przez ten czas, kiedy nie mam telefonu, poczekaj, jakby dojdę, podłączę, zobaczę i wtedy rozwiążę, jeżeli jest jakiś, istnieje jakiś problem, bo większość z tych problemów była w mojej głowie. Jeżeli jest problem, to dojdę, podłączę, zobaczę i tylko rozwiążę.
Natomiast... Ale mimo to kupiłeś nową baterię, żeby jednak mieć ten telefon.
To jest też przede wszystkim kwestia tego, że oczywiście
wygodnie,
tak.
Na pewno.
To jest na pewno, to jest przede wszystkim kwestia tego, że to jest też mój odtwarzacz muzyki i podcastów przede wszystkim, bo muzyki to ja tak dużo nie słucham, ale podcastów. I... Bez tego rzeczywiście czuję się jakby pozbawiony rozrywki swojej w drodze. Natomiast zdałem sobie sprawę z dwóch rzeczy jednocześnie. Z tego, jak potwornie jestem kompletnie zanurzony. Mówimy, technologie mobilne, rok mobilu, bla. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze osobiste doświadczenia i nasze osobiste jakby zakorzenienia są tak głęboko wsadzone już w ten telefon, że nasze pewne nasze przyzwyczajenia i nasze codzienne rytuały są nierozerwalnie połączone z posiadaniem telefonu i co więcej, posiadaniem telefonu, który podpięty jest cały czas do netu. Tak mi się wydaje. Ale była majówka, nie jeden chyba podróżowałem, więc co wy o tym sądzicie?
Co się u mnie stało?
Każdy miał przygodę.
Kamil, wyobraź sobie, że ja postanowiłem spędzić 5 dni bez telefonu komórkowego. Stwierdziłem, że telefon komórkowy źle na mnie wpływa. Telefon komórkowy sprawia, że moje życie nie jest pełne i nie jest prawdziwe. Więc stwierdziłem, że odłączę się na 5 dni bez telefonu. Od telefonu. Po 5 dniach doszedłem do wniosku, że telefon jest dobry. Telefon jednak do czegoś służy. Czy coś to przypomina?
Telefon jest dobry.
Nie, dobra. Nawiązywałem troszeczkę do... tego faceta, który przez rok był bez internetu.
Tak.
A to naprawdę po prostu...
Właśnie mi wyskoczyłeś na fejsie, że o tym mówisz, tak?
Zapomniałem telefonu, który się ładował na mojej stacji dokującej, zawsze zapominam. No i spędziłem 5 dni bez telefonu. Pierwszy dzień, bardzo nerwowy. Chciałem się czekinować w kilku miejscach. Chciałem zrobić kilka zdjęć. Na szczęście miałem zwykły aparat fotograficzny.
Zdjęcia to samo. No ile ja przegapiłem absolutnie bezsensownych, pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia zdjęć, które koniecznie chciałem zrobić.
Dokładnie. Był ten stres, ale tak samo jak u ciebie minęły 3 dni. Opanowałem się. Już nie szukałem. Jedyne czego się bałem, to że się zgubimy z moją dziewczyną w Budapeszcie i będzie problem, gdzie jesteśmy. Teraz każdy musi wrócić do hotelu, żeby się odnaleźć.
Za granicą jest ten problem jeszcze. Ma Google problem. Mapsów, to prawda.
Jeszcze ja kompletnie się zdawałem na nią, jeśli chodzi o chodzenie po mieście. Więc bardzo się bałem, szczególnie tego metra, jakichś tam miejsc publicznych, gdzie było dużo ludzi, centrum handlowego. No, trochę się bałem. Ale udało się, było super, jestem zachwycony. Co najciekawsze, w 5 dniach dzisiaj rano do domu odpalam komórkę, a tam 2 nieodebrane wiadomości SMS. To były przypomnienia z Google Kalendara. Więc nie dostałem żadnych SMS-ów i jedno niedbane połączenie wczoraj wieczorem od jakiegoś człowieka, którego nie znam. I to było tyle. 5 dni z wiadomości. Po prostu majówka trwała, no i nie dzwonię.
Ja miałem kiedyś 3 akcje ze swoim HTC świętej pamięci, w którym też było coś zepsute. Generalnie bateria się nie ładowała, znaczy nie działało ładowanie przez kabel, więc musiałem kupić zewnętrzną baterię. I chodziłem z zewnętrzną baterią, znaczy sorry, dodatkową baterię, zewnętrzną ładowarkę i musiałem ładować tą baterie na zewnętrznej ładowarce i wymieniać. To też było straszny pain in the ass. Powodowało to, że bardzo często byłem bez komórki. I generalnie ja się czułem... Znaczy, jest cały czas gdzieś z tyłu głowy to, że a nóż, tak? Coś się stanie, na przykład, nie wiem, że serwis padnie, albo że coś się będzie działo, co wymaga natychmiastowego kontaktu i to jest rzeczywiście nie do przezwyciężenia w moim wypadku. Ale trochę tak jak bez internetu na jakichś wyjazdach. No, życie staje się naprawdę trochę fajniejsze bez tego Facebooka, można by jakiś epitet dodać na początku, bez tego sprawdzania cały czas w korku, stojąc na przystanku, cokolwiek robiąc, po prostu sprawdzania kolejnych statusów, które tak naprawdę wiele nie wnoszą do naszego życia. Ja w ogóle no, generalnie to jest też tak, jak idę biegać czasami bez komórki, bez muzyki, tak? I zauważam, że po prostu dużo więcej myślę. I myślę o rzeczach, o których normalnie nie wiem, tam oczywiście, że mam momenty w ciągu dnia, kiedy myślę po prostu, ale takich momentów, tak, zastanawiam się tak nad czymś, ale po prostu zaczynasz rozkminiać różne rzeczy i moim zdaniem wychodzi to de facto na dobre. Także...
Chyba, że jesteś obsesyjny, borderline jak ja i co, nie wychodzi ci to zupełnie na niedobre, jak zaczynasz za dużo myśleć.
No tak, tak. Coś w tym jest.
Absolutnie.
Po raz pierwszy, kolejna konsekwencja, po raz pierwszy od 3 lat zacząłem używać intensywnie mojego iPada pierwszej generacji. Bo miałem aparat go ze sobą, więc to jest jakiś plus.
iPad jest rzeczywiście, jeżeli nie leży przy telewizorze, to iPad jest urządzeniem ostatniego ratunku.
Dokładnie.
W ogóle tablety. No, przede wszystkim 10-calowe tablety, może tak powiem. 7-calowe tablety myślę, że mają trochę inne use case'y, które się tam mogą pojawiać. Natomiast tak, to prawda. No tak, więc jest nam trudno, ale widzimy chyba wszyscy po pierwsze korzyści, a po drugie widzimy, że jest to możliwe, tak? I nawiązując, dawno, dawno temu rozmawialiśmy o tym, jak wyjechać na wakacje pracując w tej branży, czy mając też firmę swoją. I to się też trochę łączy, nie? Że trzeba po prostu uwierzyć w to, że jest możliwe, że po tych kilku dniach nam ta obsesja minie i z tego, co wszyscy żeśmy doświadczyli, zdaje się, że mija.
Nie, to też jest to bardziej trzy wyjazdów, tak, ale jest kwestia po prostu tego, że trzeba tak sobie ustawić i pracę i wszystko, żeby mieć rzeczy oddelegowane i wiedzieć, że nawet jeżeli na przykład padnie serwis, a ja nie mam komórki, no to jest ktoś, tak, kto za mnie zareaguje. No i to też trochę, tak jak jakieś wyjazdy mi się zdarzały właśnie na dłużej bez totalnie internetu. I to uczy takie sytuacje po prostu są bardzo pomocne w zorganizowaniu sobie swojego profesjonalnego życia i po prostu zrobieniu tego tak, że jeżeli ty nawet przez parę dni nie możesz nic zrobić, to po prostu musisz to tak zorganizować, żeby ktoś za ciebie to zrobił. No? Żeby był ktoś, kto bierze za to odpowiedzialność. I dlatego ja na przykład uważam to za bardzo zdrowe, żeby tak wyjechać co jakiś czas, odciąć się zupełnie od internetu.
Nie mówiąc o tym, że wszyscy właściciele firm, dla nich to jest świetna szansa do tego, żeby sytuacja zmusiła ich do tego, żeby nauczyli się delegowania.
Dokładnie, żeby jakieś procedury stworzyć, co jeśli to, żeby nie było tak, że od razu jest telefon, tylko żeby mogli po prostu ludzie za to odpowiedzialni się wziąć i to ogarnąć.
W jednym momencie żałowałem, że miałem telefonu. To był taki moment, kiedy spotkaliśmy tam naszą koleżankę, która miała Androida i miała aplikację wgraną TripAdvisora, wersję budapesztańską. I była w stanie niesamowicie po prostu poruszać się po całym mieście między knajpami według ratingu 1000 użytkowników I lądowaliśmy w super, dochodząc do danego miejsca na skróty, do super knajp. Ale wtedy doszedłem do wniosku, że kurczę, nawet gdybym miał swojego iPhone'a, to i tak bym tego nie mógł robić. Musiałbym pobierać internet, bo iPhone nie może tak cache'ować mapy i tak dalej. Więc to naprawdę...
Poza tym przypomnijmy sobie, jak wszyscy żeśmy to robili, zanim mieliśmy te smartfony, tak? Znajdowaliśmy lokalsa, z którym nagle okazywało się, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi bez żadnego powodu i on nas nagle prowadzi po prostu w najgorsze dziury, w których się znajduje najlepsze żarcie albo najlepszych ludzi. Więc to się wszystko da zrobić, tylko trzeba przekroczyć tą cienką granicę, przed którą myślimy, że to jest w ogóle nie do zrobienia.
Ale ja teraz na wyjeździe majówkowym odkryłem opcję na Lonely Planet, że można kupić w PDF-ie rozdział przewodnika. I to jest coś, co naprawdę było bardzo spoko. Po prostu kupujesz rozdział przewodnika dotyczący twojego kraju, miasta, którego idziesz, cokolwiek. Ściągasz tego w PDF-ie, podajesz do iBooksa i masz tam wyszukiwanie, możesz, wiesz, sprawdzić właśnie miejsce do zobaczenia knajpy, mapę i tak dalej, ale nie musisz tego internetu mieć. No, co prawda myślałem cały czas z tym, że aż się prosi o aplikację Lonely Planet, która zamiast tego, że mam tą mapkę w PDF-ie statyczną i zastanawiam się, gdzie jestem i pytam. Ja miałem centralnie teraz sytuację parę razy, że chodziłem po prostu do Gruzinów i pytałem, podchodząc z iPhone'em i mapką Lonely Planet załadowaną, pytałem, gdzie jestem, tak? I aż się prosi właśnie aplikację Lonely Planet.
TripAdvisor ma coś takiego, wiesz? Tylko po prostu niestety mamy iPhone'y i tego nie ma na iPhone'ie.
Różnica jest taka, że Lonely Planet jest moim zdaniem najlepszym zestawem przewodników, jaki teraz na świecie istnieją. I połączyć ten zestaw aktualnej, bardzo dobrze podanej, prostej wiedzy, która naprawdę cię prowadzi przez miasto, z odrobiną interaktywności, to byłby jackpot.
Bo TripAdvisor jest fajny, ale to jest trochę taka różnica, jak masz serwisy, gdzie jest... Znaczy to jest serwis, gdzie ludzie wrzucają, tak? Ale Lonely Planet to jest trochę curated content.
No tak.
Tam ci goście wybierają 3-4 najlepsze miejsca i ci polecają. Inna sprawa jest taka, że jak do nich idziesz, to widzisz wokół siebie samych turystów, którzy trzymają Lonely Planet i przyszli do tej samej knajpy, bo Lonely Planet powiedziało, że jest najlepsza i to jest trochę takie... No, trochę traci to wszystko klimat. Ale Lonely Planet to jest klasa, jeśli chodzi o przewodniki i... Dziwię się, że jeszcze nie mają aplikacji swojej, chyba że mają, ale...
Słuchajcie, chciałem tylko przerwać, ponieważ mam dwa breaking news.
Breaking news?
Breaking news, to jest nasze pierwsze breaking news. Po pierwsze, Adobe po raz pierwszy w swojej historii właśnie ogłosiło swój hardware. Ogłosiło stylusa razem z urządzeniem, które pozwala w pewnych sytuacjach zakrzywiać go według zadanych kształtów, tak? Czyli mamy normalnie stylusa, który świetnie jakby pracuje z softwarem Adobe, ale można na drugim urządzeniu wybrać circle i od tego momentu twój stylus zaczyna rysować circle, albo łuk, albo kwadrat, i tak dalej, albo linię prostą i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A drugi mój breaking news to właśnie Dropbox ogłosił swoją konferencję dla deweloperów, uznając, że jego najważniejszym rozwojowym rynkiem jest integracja z aplikacjami, które istnieją i integracja z serwisami, które mogą używać go jako storage'u. Więc to moje breaking news 2.
Drugie to jest super, że to ogłaszają, ale to pomruka gdzieś tam można było w wywiadzie z tym facetem głównym. Tam mówił dużo o deweloperce.
Dropbox jest moim zdaniem wzorowo prowadzoną firmą. Natomiast fajne jest to, że oni rozumieją, że następnym krokiem w tej skali jest łączyć siebie jako backbone z kolejnymi platformami, tak? I stawać się, ścignąć się z iCloudem na to, żeby być tyłem całego iOS-a i jego storage, tak?
To jest jedyny sposób budowania przewagi konkurencyjnej i bariery wejścia na rynku, który to jest teoretycznie idealnie konkurencyjny, prawda? To jest jedyny sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej w dzisiejszych czasach.
Absolutnie.
A wracając do tego Adobe, powiedz mi, co to w ogóle jest? Bo nie mam pojęcia, coś tam...
Bardzo szybko jeszcze raz powiem. To jest tak. Mamy zwykły stylus, który potrafi rysować po tablecie.
To jest trackpad, tak?
Stylus, masz, no, stylus, tak? No. I rysujemy nim. Natomiast jest do niego jeszcze...
Rysik, przepraszam.
Jest rysik, ale do niego jest urządzenie towarzyszące, na którym możesz wybrać kształt. I od tego momentu, jak naciśniesz kształt i wybierzesz kształt, to twój rysik rysuje idealne kwadraty, idealne koła, idealne łuki, idealne linie proste i tak dalej. Więc... to razem z softwarem ma być kolejnym jakby...
I dobrze, że to powiedziałeś. To razem z softwarem. Podejrzewam, że to urządzenie jest bardzo proste, ultra banalne, dlatego oni to weszli i je produkują. Pewnie z podwykonawcami. I to, że oni mają ten software, pozwala, że to narzędzie ma sens, że ta firma to akurat zrobiła.
Słuchajcie, bardzo mi się podoba, że w ogóle wahadło, zasada wahadła działa w ogóle we wszystkich miejscach. Zobaczcie, po tym jak wychyliliśmy się w stronę hardware'u i stworzyliśmy przepiękny ekosystem iOS-a, Androida, jeżeli chodzi o hardware, wojna wróciła do software'u, tak? Prawdziwa bitwa i w iPhone'ie, następnym iPhone'ie, czyli iOS 7, i w następnym Androidzie, i w tym, co będzie chciało zrobić Adobe, wszystko to się będzie odbywać w software'ze. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy.
Ale z drugiej strony... nasz kolejny temat dzisiaj, tak, czyli Google Glass.
Właśnie, ja,
tak,
to jest odwrotny kierunek jednak, hardware. Znaczy,
ale tak, nie, Michał, ja to chciałem zadać inaczej pytanie. Jaka kolejna firma, wielki gigant software'owy, wchodzi na rynek po raz pierwszy tak naprawdę ze swoim własnym urządzeniem hardware'owym, które jest bardzo proste w konstrukcji, ale to, że, ono mogło powstać, to jest dlatego, że jest ten ekosystem, jest ten software. Tylko dlatego, to jest Google.
I teraz tak. Odpowiadając, Michał, na twoją wątpliwość. Tak, to jest hardware'owe przedsięwzięcie. I tak, to jest nowa kategoria hardware'u, bardzo świeża. Ale fakt, że rok przed wszystkimi otrzymują je deweloperzy i fakt, że całe API jest po prostu otwarte jak blondynka w sobotę o 23.30, to...
Gdzie?
To wskazuje na fakt, że oni wiedzą, że
nie, jasne, to prawda.
Cały hardware na świecie nie będzie miał żadnego znaczenia, jeżeli nie będziesz miał co wyświetlać na tym ekranie.
To prawda. I że no, tak jak czytamy tak naprawdę, że hardware, który jest w Google Glass, to jest bardzo proste, dostępne chińskie części i chodzi o software. I jeszcze zanim przejdziemy do Google Glass, to chciałem zrobić moje sprostowanie, bo znalazłem właśnie aplikację Lonely Planet do danych miast. Nie ma ich jeszcze do wszystkich miast, do krajów, w którym ja byłem, nie było.
Awesome.
Ale są aplikacje do Amsterdamu, Londynu, Paryża, gdzie centralnie na iPhone'a są ściągnięcia. Do Budapesztu też zauważyłem, że jest. 3 euro kosztuje i masz, wiesz, to o czym mówiliśmy, także...
Ja chyba kiedyś miałem Lonely Planet i była nawet, był taki okres, kiedy one były za darmo w ogóle.
A teraz kosztuje 3 coś dla danego miasta.
Okay.
No, ale to akurat, to ja mogę w ciemno powiedzieć, że money well spent. Wrzucam od razu nam tutaj w random.
Bo zajmują te aplikacje.
Link
po... przynajmniej.
No wiesz. No. Google Glass. Nie ma software bez hardware. To wiemy. Natomiast pierwsze zdjęcia, pierwsze relacje i pierwsze recenzje dotyczące Google Glass do nas spłynęły. Najliczniej, może nawet zbyt, może lekko agresywnie, od Roberta Skowu.
Prosto spod
prysznica, dziękuję bardzo. Natomiast wiemy, zazwyczaj nie, staramy się nie zajmować newsowymi tematami, natomiast we trzech żeśmy zdecydowali, że to jest technologia na tyle przemeblowująca porządek, jeżeli chodzi o kolejne kroki w dostępie do sieci i korzystania z technologii, że chcieliśmy każdy kilka słów powiedzieć. Zacznę tylko, ja bardzo krótko. Google Glass, moim zdaniem, jako koncept, jest najskuteczniejszą jak na razie próbą i dla mnie też najlogiczniejszą próbą w tak zwanym wearable computing. Dla mnie jest to najbardziej osobiste, to co zresztą Jobs bardzo podkreślał, jeśli chodzi o jego hardware, że najważniejszym elementem hardware'u jest to, jak bardzo jest osobisty, jak bardzo jest, czuje się zespolony z tym hardware'em w ramach, kiedy go używam, tak? On mówił, że iPad i iPhone są najbardziej osobistym przeżyciem technologii, jakiego on doświadczał. Ja myślę, że Google Glass w przeciwieństwie do Pebble Watch i w przeciwieństwie do w ogóle idei zegarka jako tego kompaniona jest dużo bardziej osobiste to raz, ale dwa też jest bardzo naturalnym krokiem, ponieważ jeżeli istnieje iWatch i jeżeli ma się pojawić, to będzie musiał pokonać lata naszego odzwyczajania się odnoszenia zegarka.
Zgadza się.
A Google Glass będzie tylko elementem, który po prostu zupełnie naturalnie wyświetla się przed nami. Zostało to w District Index, zostało to porównane do billboardu, który nadjeżdża do nas na drodze, tak? I ja myślę, że to jest bardzo logiczne, bardzo osobiste, ale jednocześnie Google będzie miało, co będzie chciało dzięki Google Glass, bez względu na to, co się będzie działo. Dlatego, że wszystkie nasze osobiste informacje wtedy już 24 na dobę będą do niego spływały i on będzie zadowolony. Jemu nic więcej nie trzeba. On nie musi wyświetlać na Glassie informacji. On może tylko zasysać informacje z Glassa, więc dla niego kulturalny, bardzo oszczędny, bardzo minimalistyczny interfejs jest okej. I zresztą o to błaga w swoich deweloperów, tak? Żeby aplikacje na Google Glass wyświetlały tylko absolutnie niezbędne informacje. Konsekwencje, jeżeli chodzi o augmented reality i jego jakość i jego pierwszą, moim zdaniem, prawdziwą szansę, żeby nastąpił, są nieprawdopodobne. To, że strzałka będzie wyświetlała się przede mną i pokazywała mi, gdzie mam iść dalej, będzie się wyświetlała na chodniku, po którym idę, to są rzeczy, o których żeśmy myśleli, marzyliśmy o nich, ale one się... Myśleliśmy, że się nie staną i właśnie nie stają.
To było krótko.
Strzałki strzałkami, ale połączenie tego z technologiami rozpoznawania twarzy i wiesz...
Google jest bardzo ostrożny z twarzami, bardzo... Natomiast niektórzy podpowiadają nam, nie musisz rozpoznawać twarzy, można na przykład, jeżeli by była wystarczająca integracja z Google Plus, to może wtedy, Google się bardzo boi rozpoznawać, on może rozpoznawać te twarze, ale bardzo się boi tego, że to jest inwazja prywatności.
To będą tak jak w Street View zamazywali je w Google Glass.
Będzie można wybrać, kto jest zamazany na Google Glass.
Ale dla mnie, wiesz, właśnie to, że mogę wejść gdzieś i na przykład, nie wiem, konferencja branżowa, wchodzisz tak, widzisz LinkedIna, kurczę, wizytówkę nad każdym gościem i wiesz, kto to jest i nie musisz się zastanawiać
i porównywać. I Cloud Score.
Dokładnie. Mi się w też This Week in Tech tam było takie porównanie, że niektórzy mówią, że Google Glass jest nowym Segwayem i to mi się mega spodobało, bo tak na pierwszy rzut oka to jest trochę coś takiego, po prostu gadżet, który twierdzi, że zrewolucjonizuje przyszłość, a tak naprawdę no nie wiadomo, czy to w ogóle...
I tam też wskazano jedyną różnicę, że Segway nie jest platformą.
No właśnie, tak? Że tutaj są ci deweloperzy, są te aplikacje, które są cały czas rozwijane i wydaje mi się, że to rzeczywiście ma sens, aczkolwiek są głosy od osób, które już mają Google Glass, tą wersję deweloperską pierwszą.
Explorer Edition.
Którzy mówią, że nie widzą codziennego użytku tego czegoś.
Jest jeszcze druga, no.
No i to jest, znaczy kurczę, dla mnie to jest super koncept, ale ja, moim zdaniem jest to dosyć ostentacyjny sposób na jakby przeglądanie czegoś. I to, że ty wiesz, cały, jakby oni wszyscy mówią, że możesz siedzieć tak na prezentacji, słuchać i tutaj sobie coś sprawdzać. No to widać centralnie, jak się ogląda ludzi, którzy z tego korzystają, że gapią się gdzieś w górę, że coś mi się
co wyświetla. Dzisiaj robią ludzie na prezentacjach? Po prostu odpalają swoje telefony i patrzą w dół.
No tak.
Więc chyba ostentacja niestety nie jest już kategorią, która przeszkadza komukolwiek, żeby robił to, co mu się życzy, żeby nie podoba.
Gdy Segway był prowadzony, właściwie parę lat wcześniej, to była taka plotka, że teraz zmieni się wszystko. Zmieni się sposób, w jaki my podróżujemy po mieście.
Tak, były animacje, że ludzie w ogóle całe miasta jeżdżą na Segway, tak o nich nie chodzi.
Zmienią się w ogóle, zmieni się infrastruktura w ogóle miasta. I
absolutnie
była mowa o tym przez 3 lata. Nawet bo tajemnica, co to będzie za produkt? A potem teraz... nagle okazały się 2 kółka i kawałek tego.
I a teraz ochroniarze tylko jeżdżą po parkingach supermarketów. Tak?
I na każdy, jechaliście kiedyś Segwayem?
Tak.
Każdy, kto jechał Segwayem, wie, że jest to po prostu absolutnie niesamowite przeżycie, ale nie robiłbyś.
Ale nie tak, że kupić
to nie.
Parę tysięcy.
Ale to były bardzo...
i turyści.
Jest to bardzo przyjemne.
W stolicach różnych.
Jest to bardzo przyjemne.
Ale zostało to prowadzone właśnie przez bardzo długi okres takiej tajemnicy i była przykra niespodzianka. Google robi inaczej. Google nic nie zapowiadał tego w ogóle, od razu to dał nam do rąk.
Google robi to bardzo Google way, tak.
Nawet był pierwszy Polak, który miał to na głowie.
Tak, Michał Sadowski, pozdrawiamy.
Michał Sadowski, szacuneczek. No i to jest to tajne podejście jeszcze oprócz tego. Ale bardzo znamienne było dla mnie to, gdy na podcaście This Week in Tech ci inni podcasterzy zapytali go, czy ty w ogóle uważasz, że to będzie dla ciebie przydatne? To była piękna odpowiedź. No oczywiście. Czyli że chodzę po lotnisku i mam dwie ręce zajęte walizkami, to mi się to bardzo przyda.
I
powiedział w taki sposób bardzo przekonywujący. Ja mówię, Boże.
Bo wyświetli mi mój boarding card na okularach. Nie można myśleć bardziej rzadkiej sytuacji, rzadkiego use case'u dla akurat dla Google Glass.
W ogóle rzadkie odpowiedzi. No. Rzadkie to było. No.
Dlatego to, co powiedziałem. Moim zdaniem to nie jest tak. Po prostu to będzie to layer na rzeczywistości, do którego będziemy kompletnie przyzwyczajeni i tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tej warstwy, którą jest nasz telefon, tak będziemy kompletnie przyzwyczajeni do tej warstwy, która wyświetla się nam koło oka. To nie musi być Google Glass. Ja nie mówię, że to będzie Google Glass. Ale ja mówię, jeżeli miałbym postawić pieniądze, to nie na mój nadgarstek bym go je postawił, tylko na moje okulary.
Ale też, słuchaj, no wiesz, ja na przykład noszę okulary na co dzień i dla mnie tak jakby przejście, dołożenie do nich Google Glassa nie byłoby specjalnym problemem, ale czy myślisz, że no, jednak większość ludzkości nie nosi okularów, wy nie nosicie okularów, tak?
Czy ty już rozważasz taką opcję, że ty masz ten projektor na twojej...
Nie, no tak, bo to jest tak...
To będzie Snap-on. To będzie Snap-on. To będzie Snap-on.
Tak, nie, w ogóle chyba tak już teraz jest tak naprawdę.
Nie, teraz tak
jest. Nie, teraz na Explorer Edition przychodzą razem z całą ramką, natomiast...
Więc wiesz, no ja dla mnie to jest normalne, że ja mam te okulary na nosie, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy nie noszą okularów, mają wzrok okej, to jednak to jest trochę intruzywne coś, co masz założyć na oczy i masz to cały czas... I
ponieważ świetnie wyglądam w okularach, to dla mnie tylko lepiej.
Ale wydaje mi się, że akurat tutaj zegarek jest jednak... Jeśli chodzi o właśnie usability tak jakby i to, że nie musisz cały czas tego mieć na nosie, jednak tu wydaje mi się, że jest trochę...
To będzie bitwa na to, co to dla ciebie robi. To będzie na pewno bitwa na to.
Ale tak jakby cokolwiek można powiedzieć w Google Glassie, ale jest to niesamowite urządzenie
i
czuć, że to
może... Jeszcze raz usłyszeliśmy o tym może 16 miesięcy temu, może troszeczkę więcej. I kiedy przyszły pierwsze informacje na temat tego, że to będzie to wszyscy powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe, bzdura, tego się nie da, jesteśmy jeszcze 10 lat do tego i pierwsi, i widzieliśmy właśnie, jak ktoś jechał rollercoasterem, mając na nosie Google Glass, tak? Mhm. Co jeszcze śmieszne, bardzo, to mi się bardzo podoba, kiedy, w momencie, kiedy szerujemy na plusie zdjęcia z Google Glass, one są automatycznie hashtagowane True Glass. Co mi się bardzo podoba, dlatego że jak się pisze True Glass na Google Plusie, to naprawdę można zobaczyć nieprawdopodobne rzeczy. Ludzie naprawdę wzięli sobie do serca to, że jako nieliczni mają je na nosie i muszą zrobić coś wyjątkowego, naprawdę można zobaczyć piękne rzeczy.
Ja, to też jest trochę tak, że wszyscy, którzy je recenzują, trochę się tak podnieceni tym, że oni je dostali, że tak jakby trochę ciężko, żeby tak byli bardzo sceptyczni wobec tego, ale trzeba przyznać, że tak jakby jeśli chodzi o launch produktu, to Google robi tak super robotę i
ale ja też ja podam, gdzie
nauczyciel jakiś amerykański fizyki, który pojechał do CERN-u, do wielkiego zderzacza tych całych hadronów, w okularach Google Glass robi relacje dla swojej klasy, która siedzi i ogląda to z laptopa. No, są cheesy strasznie, ale to szum wokół tego jest świetnie zrobiony, świetnie. No.
Ja podam jeden przykład. Podam przykład O'Reilly'ego, który jest krytyczny wobec wszystkiego i który powiedział, że to jest magia. A O'Reilly nie mówi, że to jest magia o niczym.
On nawet nie uznaje 2.0.
Dokładnie. To jest bardzo sceptyczny autor. Bardzo sceptyczny. Więc to też mnie dodatkowo przekonuje. Chociaż mnie akurat przekonywać nie trzeba. Jestem Google fanboyem, przyznaję się do tego. Nie wstydzę się tego i... Uważam, że to jest wearable computing.
A się, co w This Week in Tech mi się podobało, że tam, znaczy jest dużo takich sytuacji jeszcze cały czas, że ktoś niechcący coś zrobi tym Google Glassem, tak? Że ktoś niechcący wrzuci zdjęcie na Google Plusa i właśnie tak tam mówili, że o, niechcący wrzuciłem na Google Plusa i ja tak pomyślałem, no spokoj, tak nikt tego nie zobaczy. Nie ma problemu.
Okej, to był Google Glass. I teraz ostatni nasz duży temat. Chwilę chcieliśmy porozmawiać o tym, czy da się w Polsce przeciąć kabel. To znaczy, czyli czy da się zebrać tak, czy się da zebrać tyle kontentu telewizyjnego z sieci, żeby móc zrezygnować z tej naszej kablówki, czy może to jest niemożliwe?
Podstawowe pytanie jest w ogóle, czy oglądacie telewizję.
Tak, i właśnie powiem od razu, temat był moim pomysłem, ponieważ ja jestem absolutnie telewizyjny. Zawsze byłem.
Masz telewizor?
Nie, nie potrzebuję go. I to jest właśnie początek tego tematu, dlatego że po raz pierwszy mieszkam w domostwie, w którym nie ma telewizora. Mam tylko laptop. I co mi się uda przez laptop, to tyle mam telewizji. I muszę powiedzieć, że IPLA, TVN Player i TVP połączone z moim...
Już nie ma TVP.
Z moim... Dobrze, z
TVP Player jest teraz.
Cokolwiek. To połączone jeszcze z moimi amerykańskimi słabościami, czyli półlegalnie zdobytym Hulu i Netflixem, to jest wszystko, czego mi trzeba.
No tak, ale zobacz, że tak jakby experience tego, co mówisz, to nie jest experience odpalenia sobie aplikacji i przeskakiwania między TVN-em, TVP, Netflixem i Hulu, tylko to jest generalnie wchodzenie na stronę każdego z tych playerów i odpalanie konkretnych rzeczy. To jest to
co gorsza w przypadku IPLI, to jest ściągnięcie aplikacji zewnątrz, której się nie podziała.
To jest totalnie co innego niż oglądanie telewizji, kiedy zasiadasz sobie przed telewizorem z pilotem i idziesz plus, tak? W górę, masz program i sprawdzasz, co się dzieje, więc tak jakby do tego experience'u telewizyjnego jeszcze bardzo dużo brakuje.
Bardzo dużo, ale co jest bardzo interesujące dla mnie, brakuje nam dokładnie tyle samo, co brakuje Amerykanom. Po raz pierwszy jesteśmy w tym samym złym miejscu, co Amerykanie, że tak powiem. Nie masz żadnej różnicy, jeżeli chodzi o rynek amerykański i polski. Wszystko jest podzielone, wszystko jest rozdarte na strzępy pomiędzy poszczególnymi sieciami telewizyjnymi. I w Stanach trzeba zrobić dokładnie to samo. Trzeba pamiętać, co kupiłem na iTunesie, co jest dostępne na Hulu, co mogę zobaczyć na Netflixie.
Mam jeszcze więcej opcji wyboru, to na pewno.
Ale ja na przykład od niedawna mam UPC cyfrowe i tak jakby przechodząc ze świata internetu do świata telewizji, tak jakby toporność tego interfejsu, to jak to jest słabo zrobione, to że masz tak jakby od kanału nie ma jedynka, nie jest na jedynce, jedynka jest na 100, przedtem masz 100 kanałów, z czego masz 50 tych, które masz, a 50 tych, których nie masz, bo za nie zapłaciłeś, tak? I idąc program w górę, musisz przeskakiwać przez kurczę, puste ekrany, nie masz dostępu do tego kanału, tak? Nie masz dostępu do tego kanału. Zapłać więcej, to wtedy będziesz miał dostęp do tego kanału. I tak jakby ten experience obecnie z używania telewizji cyfrowej w Polsce z kablówek, moim zdaniem jest totalnie beznadziejny. Jest to tak słabo zrobione, że ja po prostu często nie mam ochoty już korzystać z tego.
Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Masz pewnie telewizor, który ma aplikację.
No, tam jakieś są, ale nie jakoś niespecjalnie. No,
ale teraz są bardzo popularne te telewizory Samsungowe, które
mają. Tak, Smart TV, które jest po prostu TV.
Totalna porażka dla mnie. Ale też taka próba właśnie podejścia tego drugiej strony, wydaje mi się, że to się nie do końca chyba uda.
Uda jako zewnętrzne boksy, moim zdaniem.
Ale wiesz co, z tymi boksami to już widać, jak to jest. Ostatnio Boxy też padło z rynku. Ale nieważne.
Ale Apple TV wciąż jest i ma piękny interfejs i ma wszystkie...
Piękny interfejs, Jobs go nie zaakceptował, kiedyś go odrzucił. Nieważne, ale co jest ciekawe, ja kupiłem sobie, słuchajcie, kablówkę w mieszkaniu z redaktor i nie kupiłem telewizora. Płacę za kablówkę do dzisiaj, kupiłem sobie projektor. Z projektorem to jest tak, że podłączasz go głównie wieczorem, no ja po hardkorze puszczę to w ciągu dnia, rano puszczę sobie TVN, ale... To naprawdę, no muszę się trochę postarać, żeby ten projektor podłączyć, muszę go wyciągnąć.
Jola Pieńkowska na ścianie?
Tak.
No!
Muszę go wyciągnąć za łóżka, podłączyć, podłączyć kabele. Trochę to zajmuje czasu. Przeważnie korzystam z niego wtedy, kiedy oglądam coś jednak z komputera, ale ta kabelka jest mi potrzebna po to, żeby raz na ruski rok puścić jednak mecz, jakiś ważny. Nie dlatego, że jestem fanem.
No na OSB ostatnio Champions League można było.
No nie, zależy, ja to coś tam, to sprawy, no. Potrzebuję go do TVN24, to właściwie jest tyle to naprawdę, ale to wystarczy.
Ale TVN24 spokojnie możesz mieć przez internet.
Nie mogę mieć właśnie. Jest tylko audio.
Nie, jakieś.
Jest płatne.
To właściwie to jest taki ten powód, do którego mam to kablówę. I jakby ja nie widzę wartości, bo jak patrzę na te kanały, które są na kablówce i uważam, że Boże, przecież to jest wszystko stare, widziałem. No, sami ta starość też jest jakąś wartością, bo nigdy byś tego nie ściągnął. Mm-hmm. Nie ściągnąłbyś starego odcinka 40-latka, to mnie lajcowało w telewizji.
No właśnie, to jest fajne. 40-latka. Jest tak jakby, bo ty, Kamil, jak chcesz obejrzeć coś, to po prostu wiesz, co chcesz obejrzeć i wiesz, gdzie masz to obejrzeć, tak? Jeżeli chcesz obejrzeć coś z TVN-u, to wchodzisz na TVN Player. Nie ma tego tak jak
browsingu
i poznawania nowych rzeczy.
Browsing, no, jeżeli byśmy powiedzieli o amerykańskich wersjach tych serwisów, to jest. Czyli o Hulu i o Netflixie, dlatego że tam systemy rekomendacji są lepsze niż przyzwoite. Mhm. Jeżeli chodzi o polskie rzeczy, nie ma nic, zero. No w ogóle, znaczy browsing jest tylko taki, kto, co stacja chce pchnąć w moją stronę. Mhm. To jest browsing.
I też jeszcze wracając do tych Smart TV, ostatnio na Auli Polskiej był Adam Bąkowski, który pracuje teraz w Navi Expert, chyba Navi Expert, dobrze pamiętam, ale właśnie on wcześniej pracował w Onecie i tam był za VOD odpowiedzialny. I on mówił o tym, że te wszystkie Smart TV to totalnie nie wypala, tylko dlatego, że każda firma zamyka swoją platformę jak tylko może. I to tak jakby nie ma żadnej otwartości, żadnego jednego standardu. Każdy LG, Samsung, Sony, każdy robi to po prostu sobie. Dają jakieś API czasami, mogą coś deweloperzy robić, ale tak jakby nie ma Androidu telewizyjnego.
Nie. Jeżeli to nie, się narodzi, mogą robić, ale jeżeli robią na Smart TV, to będę musiał na LG napisać od kompletnie od początku.
No to jest tak jak kiedyś na Samsunga, tak? Na ich system operacyjny robienia aplikacji i na każdy inny. Jakby powstał jakiś taki Android telewizyjny, albo w ogóle, żeby, myślę, że to jest spokojnie do zrobienia, żeby telewizory zaczęły jeździć na Androidzie, to wtedy myślę, że może się coś ciekawego tu wydarzyć. Ale dopóki każda firma ma swoje standardy, swoją platformę zamkniętą i kontrolowaną przez siebie, to nie ma po prostu chyba opcji, żeby coś się w tym zmieniło. Bo tak naprawdę, co? Jeżeli kupujesz fajny telewizor, dobry, wystarczyłoby, żebyś go podłączył do internetu przez Wi-Fi. I powinno ci to wystarczać totalnie. Powinieneś móc zapomnieć o zwykłym kablu w kolor.
Ale mi się wydaje, wiecie co, teraz taką mam refleksję, że to nie ma sensu. Chodzi o interfejs. W jaki sposób sterujesz telewizor? Sterujesz go za pomocą pilota.
Tak.
Pilot nie jest wystarczający po to, żeby chodzić po internecie.
No nie, dlatego wszystkie Samsungi mają klawiaturę.
Tak, właśnie posiadanie klawiatury i myszki na kanapie jest bez sensu.
Ale to jest idea Google TV też, pamiętajmy. Tak? Oni chcieli stworzyć jeden interfejs do szukania wszystkiego, dokładnie, co jest dostępne. Tak?
Jedyny mój pomysł.
I jaki był rezultat? Google TV jest poblokowane wszędzie. I Hulu jest zblokowane, i Netflix, wszystko jest blokowane.
Wydaje mi się, że jedyny sposób na to, żeby sensownie operować telewizorem, to jest za pomocą telefonu komórkowego. Jeżeli za pomocą telefonu komórkowego, to Android czy iOS. I tylko te systemy mają szansę przebić do telewizji jako system.
A przepraszam, Netflix jest na Google TV. Właśnie teraz jestem na stronie i...
No musi.
Jest
taka aplikacja, no.
Okej, to Hulu w takim razie jest blokowało.
BBC ma też swoją aplikację.
Tak, bo Netflix jest płatny, to jest trochę co innego. Hulu można oglądać przez przeglądarkę za darmo.
Nie wydaje wam się, że...
Cartoon Network jest na Google
telefon
TV.
Telefon komórkowy jest jedynym sensownym interfejsem do telewizora.
Albo tablet.
Albo tablet, no.
I teraz tak, są dobre rozwiązania, które są w stanie sterować Samsungiem z telefonu.
Ale to jest trochę hacking już.
Znaczy, jest Samsung App.
No tak.
Tak, w tym sensie. Natomiast, muszę wam powiedzieć, u nas w firmie stoi Samsung, tak? Smart TV, w ogóle wypasiony. Każdy, kto musi coś na nim zrobić, najpierw ciekną mu łzy z twarzy, a dopiero później
zabiera się do roboty.
Nie, naprawdę, to jest po prostu bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane. A pamiętajmy, że aplikacje na telewizorze to jest szansa jeszcze na inne rzeczy. Wtedy House of Cards nie musi się sprzedawać Netflixowi. Może po prostu postawić apkę i bierzcie ile chcecie. I nie ma pośrednika. Oni dostaną cały ten hajs prosto od usera. Więc to jest też szansa na to, żeby następna gra o Tron powstała w konsorcjum kilku osób, które mają hajs i które sprzedają prosto to do usera. To są szanse dla małych kulinarnych programów czy podcastów do tego, żeby zarabiać pieniądze na tym, że wysiedlają się na dużym ekranie telewizora.
Czyli może...
To są naprawdę disruptive ideas.
Czyli może ten cały problem z telewizją i z tymi systemami i softwarami do telewizora to nie jest problem technologii i tylko są to po prostu pewne grupy interesów.
Grupy interesów prawne, jakieś rzeczy i tak dalej.
Nie tak.
Które sprawiają, że tworzy się pod...
Nawet nie muszą robić aplikacji, mogą mieć płatny kanał na YouTubie, tak? I który jest po prostu podłączony do telewizora. I
znajdź teraz ten kanał. Z tego pilota.
No tak. Ale tak jak Google Glass jest disruptive, tak w telewizji też działo i nie, tak jakby nie odejdziemy.
Ale dzieje się też szybko i muszę tutaj... Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o sytuacji, która jest teraz, to, że wszystkie duże stacje w Polsce mają swoją opcję internetową, kudos. Naprawdę. Naprawdę. Myślałem, że się nie doczekamy. Naprawdę myślałem, że się
dzisiaj na przykład...
I mamy search, tak? Mogę wpisać comedy, mogę wpisać Ryan Gosling, mogę wpisać i tak dalej, więc jakaś forma tego browsability istnieje, tak?
No tak.
Jest search.
Ale dzisiaj ktoś zadzwonił do mnie, mój ojciec o 20:10, że w faktach było coś tam o niezależnej polskiej modzie. Wchodzę na stronę TVN24, wiesz, oglądaj fakty, wydanie wczorajsze, tak?
Tak.
Ponad
tak,
godzinę tak, po starcie tak, tego w tym. No i tak. Jeszcze brakuje, nawet mimo, że TVN Player jest bardzo, nie no, jest bardzo fajnie zrobiony. I
szkoda, że na Silverlight'cie to jest jedno, co nie
wiem. A TVP chyba też na Silverlight'cie.
To jest na Silverlight'cie.
Dlatego, że są lepiej zabezpieczone. A Silverlight, co najśmieszniejsze? Silverlight jest produktem, który Microsoft ogłosił, że nie będzie dalej jakby produkowany, tak?
Dobrze.
Rozwijane. No to świetnie, tylko że teraz co z tymi wszystkimi platformami?
Nie, na HTML5, no i tyle.
H26.
Oby! I w końcu, jak co tydzień, chcieliśmy wam opowiedzieć, każdy z nas, o narzędziu, usłudze, sajcie, który nas zainspirował, albo zainteresował, albo który wydaje nam się bardzo przydatny. I ja zacznę od narzędzia, którego używam bardzo długo, Dawid zresztą też.
Dokładnie tak, jest świetne narzędzie.
Tak, nazywa się to Cloud App i w pewnym sensie jest poszerzoną wersją tego, co możecie znać ze ScreenSHU. ScreenSHU służy do tego, żeby bardzo szybko zaszerować wasz screenshot. Cloud App służy do tego, żeby bardzo szybko zaszerować cokolwiek. I naprawdę, jeżeli chodzi...
Do czego to używasz? Bardziej do screenshotów, czy bardziej do plików?
Do screenshotów używam zawsze, natomiast używam tylko do najmniejszych plików, zazwyczaj do graficznych. Cokolwiek jest takiego, co chciałbym wrzucić na przykład jako komentarz, a co mam w postaci grafiki, więc nie mogę tego zaploadować, to zawsze jest Cloud App. Więc Cloud App jest bardzo prostą usługą dla użytkowników macOS-a, która pozwala dowolny plik przeciągnąć na ikonkę, która jest w treju. I...
Kocham w ogóle aplikację z górnego treja.
Tak, absolutnie. To prawda, potwierdzam. Więc przeciągasz się do górnego treja na ikonkę Clouda, ona się uploaduje i masz od razu podany link. Bardzo szybko możesz z poziomu tej aplikacji zaszerować sobie ten link do Facebooka, czy gdziekolwiek ci się życzy. Są tam poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o przestrzeń, dlatego to jest naprawdę najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o grafikę i drobne pliki, typu jedna MP3, druga.
Ile razy w ogóle przebijasz limit dziennie?
Mam problemy, no, dlatego że
a
używam...
Jest limit?
Tam ma 10 screenshotów, 10 plików.
A jest wersja premium, za którą...
Jest, właśnie jest, są smaczki.
Tak, 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 absolutnie. I jest bardzo dużo rzeczy, które można później robić w związku z tym.
Jest fajna rzecz, że normalnie masz tam domenę Cloudly, a jak masz konto premium, to swoją domenę podpinasz, jak chcesz.
Czyli mogę mieć jedzie.com/i tutaj.
Niestety jest tylko wersja na Maca.
Tak, niestety tak, to potwierdzam. Więc, ale każdy użytkownik OS X-a, który lubi bardzo szybko zaszerować nie tylko screenshot, do którego rzeczywiście używam ScreenSHU, ale dowolny plik, Cloud App absolutnie jest moim zdaniem najwygodniejszym i najfajniejszym rozwiązaniem. Polecam.
Super. To teraz ja. Tydzień temu stałem się szczęśliwym użytkownikiem serwisu blogowego, platformy blogowej o nazwie Medium. Dostanę pod domeną medium.com.
Powiedział nawet dziennikarskiej.
Dziennikarskiej, dokładnie. Tą platformę poznałem przez to, że bardzo często artykuły właśnie z tego serwisu, właśnie notki blogowe, trafiają na Hacker Newsa. Są tam bardzo naprawdę świetni ludzie, którzy piszą krótkie artykuły,
absolutnie
drugie dłuższe. Jest to platforma zamknięta nadal. I czym ona się różni od innej platformy blogowej typu Blogger i tak dalej?
Rozwijana przez twórcę Twittera, dodaję.
Tak.
Ewa Williamsa,
który stworzył Blogera, Twittera, a teraz pracuje nad Medium. Jest to nadal platforma w wersji beta. Różni się tym, że design i layout jest identyczny dla każdego użytkownika. Każdy ma to samo narzędzie. Mm-hmm. Każda notka wygląda po prostu tak samo. To jest one. Nie trzeba w ogóle używać tych takich obrabiaczy stron, że tylko ci wyciąga tekst. Druga rzecz. Nie ma w ogóle tytułu bloga. Rejestrujesz się przez konto Twittera. Nie ma czegoś takiego jak title bloga, URL bloga. Wszystko ci to robi automatu. Twoja domena to jest medium.com łamane przez małpa i twój login z Twittera. Bo rejestracja jest tylko przez Twittera. Czyli właściwie te trzy wybory.
jaki masz mieć URL, jaki masz mieć title bloga i sub-URL jest dokonywane za ciebie. Kolejna rzecz. Tworzysz wpisy do kolekcji. Możesz używać domyślnych kolekcji, na przykład In My Humble Opinion, albo jeszcze inne, które są i trafiasz do głównych katalogów. Albo tworzysz swoje własne kolekcje, czego chyba nie polecam, bo wtedy, wtedy jest ciężej z zasięgiem. Masz podstawowe narzędzia do analityki, tworzy się treści bardzo prosto. Ten edytor po prostu jest banalniejszy niż na WordPressie. Jest to bardzo proste w obsłudze, jest to piękne, śliczne i są bardzo wartościowe treści. Uważam, że ta platforma ma naprawdę spore perspektywy. Udało mi się na razie jedną notkę opublikować, zobaczymy co będzie dalej. I dla mnie na przykład jeszcze rok temu myślałem, żeby sobie zrobić jakąś wersję angielską na mojego bloga na WordPressie. Teraz wiem, że Medium.com to będzie to miejsce, gdzie piszę po angielsku. I jest to szansa na zdobycie jakiegoś tam małego zasięgu albo jakiejś przyjaźni, znajomości z zagranicą.
Ale też Medium ma tą charakterystykę, że jest bardzo silnie... W pewnym sensie jest przykładem na to, jak siła edytorska powinna działać. Bardzo konsekwentnie i bardzo powoli i z wielką uwagą wpuszcza się tam kolejnych autorów, tak, mówiąc krótko. W związku z tym naprawdę ma jakość tego kontentu i może w tym sensie właśnie może to była idea, że to, że każdy kontent jest wyświetlany w sposób tak spartański i podstawowy i jednakowy, powoduje, że kontent musi się bronić sam w sobie. I mam ogromne nadzieje związane z Medium. Na początku byłem bardzo sceptyczny ze względu na to, że okej, twórcy Twittera znudzili się Twitterem. To, tak, nie. Tu jest tutaj myśl. I myślę, że po tym, jak kilka tygodni temu mówiliśmy, że RSS-y zaczynają mieć pewien problem, bo my sami nie jesteśmy w stanie być kuratorami naszego kontentu, bo jest go za dużo. Ci, którzy mogą przyjść nam z pomocą i którzy mogą powiedzieć, to jest miejsce w sieci, w którym znajdziesz tylko najlepsze, najlepiej przemyślane.
Bez reklam.
Bez reklam.
Jeszcze.
Tam będą sponsored content. Myślę, że model z Twittera będzie tam przechodził najintensywniej. Natomiast to jest moim zdaniem rozwiązanie, które ma szansę.
Jest jeszcze jedna innowacja, inne podejście do blogowania. To, że nie ma na dole tak zwanego pola na komentarz. Po najechaniu kursora na konkretny paragraf pojawia się
prawie
plusik, na który klikasz i dodajesz komentarz.
Tak, czyli
dodajesz komentarz.
Model SoundClouda, tak. Czyli jest moment, w którym, komentujemy. Jest moment,
w którym... Sobie, to jest plusik.
A trzeba być użytkownikiem,
trzeba być zalogowanym.
Tak, trzeba być zalogowanym przez
Twittera. Ty możesz być zalogowany nawet, jeżeli nie masz tam konta blogera. I to jest też fajna sprawa, podejście do moderacji. Taka osoba dostaje ten komentarz, akceptuje go i odpowiada na niego od razu. Więc trochę jest ta premoderacja.
Takie trochę na temat.
Jest to na temat, jak będzie, jest trochę quorums, takie budowanie kontentu świadomego.
To jest trochę jak na temat, tylko że zestaw autorów inny. Może bym tak to ujął.
Na temat też są komentarze do paragrafu.
Nie, mówię o sensie.
To jest bardzo podobny sens. Zresztą Huffington też w pewnym sensie, w pewnym momencie był tym, tak? Mhm. Tylko że Huffington się pogubił. Na temat nigdy od początku nie miało blogerów, na których by nam naprawdę zależało, tak z całego serca. A Medium jest bardzo ostrożne i moim zdaniem świetnie dobiera sobie autorów, którym pozwala publikować.
Po odcinku pokażę, to się tworzy notkę. To jest orgazm, to się tworzy notkę, jak te wszystkie idealne, minimum po prostu design, te edytory tekstu, no genialne.
Ja jestem na Medium pierwszy raz i co dla mnie jest tym największym zaskoczeniem, to jest układ, że po lewej stronie jest pionowe zdjęcie, a po prawej stronie tekst. Tak jakby tak jest totalne odwrócenie tego, że normalnie masz na górze duże poziome zdjęcie i niżej masz tekst. Także ciekawe.
Myślę, że oni z całych sił próbują podkreślić to, że tekst to jest tekst. Nic ci tu nie miesza i nic
tak, nawet collections też jest takie właśnie. Są
na każdej kategorii swoich tekstów bierasz sobie taki właśnie cover photo, jest z lewej strony.
Z left cover.
Lewskawe.
Dobra, ja szybko chciałem powiedzieć o aplikacjach do taksówek, z których zacząłem korzystać od niedawna.
Tak, to jest bardzo ciekawe.
Sporo jeżdżę w ogóle taksówkami, bo staram się na przykład nie prowadzić po alkoholu, więc zawsze, zawsze wracam taksówką w takich sytuacjach. Zawsze zamawiałem telefonicznie. No,
Michał powiedział to zupełnie bez związku z naszym stanem aktualnie, absolutnie.
I ostatnio ściągnąłem sobie wszystkie, tak naprawdę trzy, chyba są trzy główne, tak? Jest iTaxi, Taxify, MyTaxi, aplikacje do zamawiania taksówek z komórki. I muszę wam powiedzieć, że nie będę już dzwonił do taksówek, będę korzystał z komórki. No i tak, jest tak jakby iTaxi i MyTaxi działają podobnie, bo zrzeszają po prostu taksówkarzy, którzy są albo w jakichś korporacjach, które im na to pozwalają, albo po prostu dogadują się z konkretnymi taksówkarzami. Natomiast Taxify dogaduje się z korporacjami, czyli to jest zupełnie co innego, bo w Taxify mamy teraz tylko dwie w Warszawie korporacje, do których też nie pałam jakąś wielką miłością, więc no, to mi się najmniej podoba. Co mi się super podoba, to jest tak jakby ten element społecznościowy, że wchodzę, no nie, znaczy w sensie społecznościowy, wchodzę na aplikację i widzę taksówki, które są dostępne, widzę jak ten gość się nazywa, widzę czym jeździ, wiesz, widzę jaką ma stawkę. Tak, widzę jaką ma stawkę.
W tej aplikacji? No,
tak, w zasadzie tak. Znaczy w iTaxi tak, widzę dokładnie czym, wiesz, czym jeździ koleżka, czy z jakiejś korporacji, za ile będzie, tak? I to mi się podoba, że tak jakby jak dzwonię do Wolfry normalnie i mówię, że proszę taksówkę tu i tu, to może przyjechać DU Lanos rozpadający się, może przyjechać Mercedes. Tutaj mogę sobie wybrać taksówkę, którą chcę jechać. Są recenzje kierowców, tak? Czy gość był miły i tak dalej.
Tak, wow.
To wprowadza zupełnie nową warstwę do zrobienia taksówek.
Disrupt po prostu.
Tak. I no nie, mi na razie z tego krótkiego dosyć używania iTaxi najbardziej się podoba, szczerze powiedziawszy. Tak jakby podoba mi się możliwość zamówienia konkretnej taksówki, którą widzę na mapie. Po prostu mówię, niech ten taksówkarz do mnie przyjedzie i mnie zgarnie. W innych aplikacjach jest raczej tak, że to aplikacja za ciebie trochę wybiera tę taksówkę. No i wczoraj też gadałem z taksówkarzem, który przyjechał z iTaxi i mówił, że dużo korporacji zakazuje korzystania z tych aplikacji. Mimo, że goście na przykład z Sawy stoją po parę godzin, czekają na zlecenia, nic się nie dzieje, to korporacje im zakazują korzystania z tego. To jest dosyć
dziwne. A oni się sami zarejestrują?
Mogą się sami zarejestrować.
Na tym polega problem, że taksówkarz, który jest częścią korporacji, byłby w stanie ominąć swoją korporację w czasie, kiedy zostaje zamawiany, co oznacza, że cały zysk idzie do jego kieszeni. I dlatego korporacje są przerażone.
To są nowe korporacje.
No de facto tak, ale widzisz, problem jest taki, że korporacje...
To są konfederacje, a nie korporacje.
Tak, na rynku taksówkarskim jest tak, że korporacje nie są w stanie zapewnić ruchu tak dużego taksówkarzom, żeby oni rzeczywiście jeździli. I oni stoją po prostu. I gdyby z tego korzystali, to mogliby trochę
zarobić. Tak, masz taksówki stojące, nie jeżdżące.
Nie, no, one jeżdżą, ale znaczy widzisz, która jest wolna, która jest zajęta, tak?
A to jest tak, że tam coś się rusza, czy nie?
No tak, mniej lub bardziej się ruszają te aplikacje po mapie. Co jest też fajne, jak zamówisz taksówkę, to widzisz, gdzie ona jeżdża, on do ciebie jedzie, tak? Widzisz, za ile naprawdę będzie, nie?
Super,
nie
ten... to jest. Wow.
No, także polecam się pobawić tymi aplikacjami.
Absolutnie.
I jeszcze ostatnia rzecz, która też moim zdaniem jest fajna, to jest rozwiązanie dla firm, czyli po prostu dogadanie się z takim iTaxi jako firma, i wszyscy twoi pracownicy, którzy jeżdżą taksówkami, mogą zamawiać z aplikacji, nie płacą za to, jest bezgotówkowo zrobione, a i tak ci wystawia fakturę na koniec miesiąca, a dodatkowo ty możesz ustalić limit, że dany pracownik może jeździć tyle, może płacić tyle za kilometr na maksa, widzisz listę wszystkich jego kursów.
A, czyli można mieć różne korporacje.
Tak.
Ja nie mogę.
I wszyscy, którzy są wewnątrz aplikacji, stają się jakby jednym podmiotem dla firmy, dokładnie, która ich zamawia.
To jest z mojej perspektywy to jest super. Ja mogę, tak, mogę sprawdzić to, bo dostaję rachunki za taksówkę i nigdy nie wiem, tak, to dlaczego wtedy korzystam z taksówki. Teraz wiem skąd, dokąd jechał, kiedy, ile to trwało, ekstra. Także polecam, ściągnięcie i przetestowanie tych aplikacji jest bardzo proste, więc niech każdy sprawdzi, co mu się bardziej podoba. W MyTaxi widzę, że jest chyba to... No, iTaxi i MyTaxi mają więcej taksówek generalnie. Taxify... Też w Taxify jest opcja taka, że mówisz, zamów taksówkę tutaj, nie widzisz tak naprawdę tej mapy, nie widzisz nic więcej, więc to nie jest takie fajne. Warto sprawdzić i ja przestaję dzwonić do korpo, tylko będę przez komórkę zamawiać.
No to jest zainspirowane.
Tak, absolutnie. Ja też próbowałem różnych i chyba się zgadzam z twoim wnioskiem, bo znowu z MyTaxi miałem problem taki, że same strasznie drogie do mnie przychodziły.
No tak, to jest, no niestety tutaj jest raczej tak eko za 40 tutaj się nie znajdzie, raczej
tak jest,
złoto
tak
80
jest.
Te rejony. Ale prawda jest też taka, że na tych dystansach warszawskich, krótkich, to te różnice, nawet jeżeli jest tam parędziesiąt groszy, to nie jest takie wielkie, zwłaszcza w nocy, ale warto sprawdzić.
Dobrze, słuchajcie, to był bardzo treściwy odcinek.
Bardzo.
Bardzo dziękujemy, że wytrzymaliście. Dawid Pacha z Shadesk.pl i Agency.
Kamil Dziotkiewicz, SocialDaddy.pl i agencja Social5.
I Michał Jedaszowny.
Żegnamy. Do zobaczenia znowu.